trzy. Możemy tu przyjść jeszcze raz, powiedziała Julia. Na ogół bezpiecznie jest użyć jednej kryjówki dwa razy. Teraz musimy rzecz jasna odczekać miesiąc lub dwa. Natychmiast po przebudzeniu jej sposób bycia uległ zmianie. Stała się teraz czujna i konkretna. Ubrała się, zawiązała szkarłatną szarfę wokół talii i zaczęła układać szczegóły podróży powrotnej. Wydawało się zupełnie naturalne, że należy to do niej. Była obdarzona swoistym rodzajem pragmatycznej inteligencji, której brakowało Winstonowi, a dzięki niezliczonym pieszym wycieczkom, w których brała udział, dobrze znała wiejskie okolice Londynu. Zasugerowała, żeby wracał alternatywną drogą, na inną londyńską stację. Nigdy nie wracaj do domu tak samo, jak dotarłeś w dane miejsce, powiedziała, jakby wyjawiała mu fundamentalną zasadę operacyjną. Zdecydowała, że wyruszy pierwsza. Winston miał odczekać pół godziny i dopiero wtedy pójść w jej ślady. Zaproponowała miejsce, gdzie spotkają się po pracy, wieczorem za 4 dni. Była to ulica w którejś z biedniejszych dzielnic, gdzie znajdował się ogólnodostępny targ, przeważnie zatłoczony i głośny. Ona będzie spacerować między stoiskami, udając, że szuka sznurowadeł lub nici krawieckich. Jeśli uzna, że jest bezpiecznie, wysmarka nos, kiedy Winston będzie się zbliżał. W przeciwnym wypadku mają minąć bez słowa. Przy odrobinie szczęścia w tak tłocznym miejscu będą mogli bezpiecznie porozmawiać przez jakiś kwadrans i zorganizować kolejną schadzkę. A teraz muszę już iść, powiedziała, kiedy tylko Winston opanował instrukcję. Powinnam być na miejscu przed 19:30, żeby poudzielać się przez 2 godziny w młodzieżowej lidze antyseksualnej. Rozdawanie ulotek czy coś w tym rodzaju. Wkurzające, nie? Otrzep mnie, proszę. Nie mam jakichś gałązek we włosach? Na pewno nie? W takim razie do widzenia, kochane. Pa! Rzuciła się Winstonowi w ramiona, pocałowała go namiętnie, po czym ruszyła między drzewa, żeby po chwili prawie bezszelestnie zniknąć w lesie. Nadal nie znał jej nazwiska ani miejsca zamieszkania. Nie miało to jednak znaczenia. Szanse na schadzkę w mieszkaniu były raczej marne, nie mogli też wymieniać pisemnych wiadomości. Nigdy więcej nie wrócili na polanę. W maju mieli jeszcze tylko jedną okazję, żeby się kochać. Zdarzyło się to w innej kryjówce, znalezionej przez Julię, dzwonnicy zrujnowanego kościoła w niemal zupełnie opustoszałej okolicy pod Londynem, zniszczonej 30 lat wcześniej przez wybuch bomby atomowej. Kryjówka sama w sobie okazała się znakomita, jednak dotarcie do niej wiązało się z dużym ryzykiem. Poza tym spotykali się tylko na zewnątrz, każdego wieczora w innym miejscu, na nie więcej niż pół godziny. Na ulicy zwykle udawało się porozmawiać, choć w specyficzny sposób, dryfując zatłoczonymi chodnikami w pewnej odległości od siebie i nigdy na siebie nie patrząc, wymieniali skrawki zdań. Ta dziwna, przerywana rozmowa to rozbłyskiwała, to przygasała, jak światło latarni morskiej. Na widok partyjnego kombinezonu albo teleekranu natychmiast cichli. Po paru minutach po prostu podejmowali przerwany wątek, żeby ponownie zawiesić dialog, kiedy rozstawali się w uprzednio wyznaczonym miejscu. Następnego dnia ciągnęli rozmowę bez żadnych wstępów. Julia sprawiała wrażenie przyzwyczajonej do takiego sposobu komunikowania się. Nazywała to konwersacją na raty. Miała też zadziwiającą umiejętność mówienia bez poruszania ustami. Przez miesiąc, co wieczornych spotkań, tylko raz udało im się pocałować. Szli w ciszy boczną alejką. Julia nie odzywała się, kiedy oddalali się od największych ulic. Gdy rozległ się ogłuszający ryk, ziemia zadrżała, powietrze pociemniało i Winston zorientował się, że leży na boku, potłuczony i przerażony. Najwyraźniej w pobliżu spadła rakieta. Nagle uświadomił sobie, że twarz Julii znajduje się kilka centymetrów od jego twarzy, trupio blada, biała jak kreda. Nawet jej usta były zupełnie białe. Zginęła. Przycisnął ją do siebie. Po chwili poczuł, że całuje ciepłe, żywe oblicze. Zdał sobie sprawę, że jakiś pył dostał mu się do ust. Twarze obojga pokrywała gruba warstwa tynku. Zdarzało się, że po dotarciu na miejsce schadzki musieli minąć się bez żadnego znaku, bo akurat zbliżał się patrol albo helikopter wisiał nad głowami. Niebezpieczeństwo to jedno. Drugim problemem był brak czasu. Winston pracował 60 godzin tygodniowo. Julia jeszcze więcej. Dni wolne zdarzały się nieregularnie, w zależności od wymogów pracy, a ich grafiki nie zawsze się pokrywały. Na przykład Julia rzadko miewała zupełnie wolne wieczory. Spędzała mnóstwo czasu na wykładach i demonstracjach, rozprowadzając literaturę Młodzieżowej Ligi Antyseksualnej, przygotowując transparenty na Tydzień Nienawiści, organizując zbiórki na kampanie oszczędnościowe itd. Twierdziła, że warto to wszystko robić dla kamuflażu. Drobiazgowo przestrzegając drugorzędnych reguł, można było łamać te zasadnicze. Nakłoniła nawet Winstona do poświęcenia jednego z wolnych wieczorów na pracę ochotniczą przy produkcji amunicji. Do tego zadania zgłaszali się najżarliwsi partyjniacy. W konsekwencji raz w tygodniu przez 4 wieczorne godziny umierał z nudów, skręcając małe kawałki metalu stanowiące prawdopodobnie części zapalników w pełnej przeciągów źle oświetlonej hali, w której ponure stukanie młotków zlewało się z muzyką płynącą z teleekranów. Kiedy spotkali się w wieży kościelnej, mogli wreszcie kontynuować przerwaną konwersację. Było upalne popołudnie. Gorące, duszne powietrze w małym, kwadratowym pomieszczeniu usytuowanym nad dzwonami cuchnęło odchodami gołębi. Rozmawiali przez długie godziny, siedząc na zakurzonej, pokrytej gałązkami podłodze. Od czasu do czasu jedno z nich wstawało, żeby wyjrzeć przez któryś z wąskich otworów strzelniczych i sprawdzić, czy nikt nie nadchodzi. Julia miała 26 lat. Mieszkała w hostelu z 30 innymi młodymi kobietami. Stale ten babski smród, jak ja nie cierpię kobiet, mówiła. Pracowała, jak odgadł, przy maszynach do pisania powieści w departamencie fikcji. Lubiła swoją pracę, polegającą zasadniczo na obsługiwaniu i serwisowaniu potężnego, ale kapryśnego silnika elektrycznego. Nie była szczególnie bystra, lubiła za to pracę fizyczną i znała się na maszynach. Była w stanie opisać cały proces powstawania powieści, począwszy od nadejścia zlecenia z komitetu planowania, aż po ostatnie poprawki dokonywane przez zespół redakcyjny. Nie interesowała się produktem końcowym, mówiła, że nie przepada za czytaniem. Książki były towarem, który należało wyprodukować, tak samo jak dżem albo sznurowadła. Najwcześniejsze wspomnienia Julii dotyczyły początku lat 60., a jedyną znaną jej osobą, która często wspominała czasy sprzed rewolucji, był jej dziadek. Znikł, kiedy miała 8 lat. W szkole została kapitanką drużyny hokejowej. 2 lata z rzędu wygrywała zawody gimnastyczne. W szpiegach pełniła funkcję zastępowej, a w lidze młodzieżowej, jeszcze przed wstąpieniem do Młodzieżowej Ligi Antyseksualnej, kierowniczki sekcji. Zawsze wykazywała się wyjątkowym charakterem. Wybrano ją nawet, co dowodziło jej nieskazitelnej reputacji, do pracy w pornokomie, czyli dziale departamentu fikcji zajmującym się produkowaniem taniej pornografii dla proli. Pracownicy pornokomu mówili o nim syfiarnia, dorzuciła. Została tam rok, uczestnicząc w przygotowaniu szczelnie zapakowanych książeczek o tytułach typu Historia Klapsa albo Pewnej nocy w internacie. Były one następnie potajemnie kupowane przez chłopaków z plebsu, przekonanych, że robią coś nielegalnego. Jakie są te książki? Zapytał Winston z zaciekawieniem. Straszne szmiry. W sumie to są nudne. Używa się 6 różnych fabuł, trochę się tylko tasuje elementy. Ja pracowałam wyłącznie przy kalejdoskopach. Nigdy nie należałam do zespołu redakcyjnego. Nie mam żadnych zdolności literackich, nawet do pisania czegoś takiego. Ku swojemu zaskoczeniu Winston dowiedział się, że poza szefem sekcji w pornokomie pracowały same dziewczyny. Uzasadnienie było takie, że mężczyźni byliby bardziej od kobiet narażeni na zepsucie w wyniku kontaktu z ohydnymi treściami. Ich popęd seksualny rzekomo trudniej poddawał się kontroli. Wolą też nie mieć w ekipie mężatek, dodała, bo uważa się, że dziewczęta niezamężne to te czyste. Cóż, tu w każdym razie siedzi jeden wyjątek. Pierwszy romans miała w wieku 16 lat, z członkiem partii, który następnie popełnił samobójstwo, żeby uniknąć aresztowania. I dobrze zrobił, dodała Julia. Inaczej podczas przesłuchania wydobyliby z niego moje nazwisko. Potem było wielu innych. Uważała, że życie jest całkiem proste. Ty chcesz dobrze się bawić. Oni, czyli partia, chcą ci to uniemożliwić. To też łamiesz reguły tak pomysłowo, jak potrafisz. To, że oni muszą człowiekowi odbierać przyjemność z życia, było dla niej czymś tak samo oczywistym jak fakt, że człowiek będzie unikał przyłapania. Nienawidziła partii i wyrażała tę nienawiść w ostrych słowach, ale nie dokonywała żadnej ogólniejszej krytyki. Nie interesowała jej partyjna doktryna, poza sytuacjami, kiedy dotyczyła jej własnego życia. Winston zauważył, że nie używa nowomowy, z wyjątkiem paru słów, które weszły już do języka potocznego. Nigdy wcześniej nie słyszała o bractwie i nie uwierzyła w jego istnienie. Jakąkolwiek próbę zorganizowanej rewolty przeciwko partii uważała za skazaną na porażkę, a zatem za głupotę. Najrozsądniej było łamać reguły, a mimo wszystko utrzymywać się przy życiu. Zastanawiał się, jak liczny był w młodszym pokoleniu ten typ ludzi. Ludzi, którzy wyrośli w świecie po rewolucji, nie znali nic prócz zastanej rzeczywistości i akceptowali partię jako niezmienny fakt, jak woda i powietrze, w związku z czym nie buntowali się przeciwko jej władzy, tylko ją przechytrzali, tak jak królik potrafi zgubić pościg psa. Nie brali pod uwagę ślubu. Szansa na to była zbyt nikła, żeby ją w ogóle rozważać. Żaden komitet nie usankcjonowałby takiego związku, gdyby nawet jakimś cudem udało się pozbyć Catherine, żony Winstona. Nie było sensu nawet o tym marzyć. Jaka była twoja żona? Spytała Julia. Była... Wiesz, co w nowomowie znaczy dobromyślful? To słowo opisuje kogoś z natury ortodoksyjnego, niezdolnego do pomyślenia choćby jednej niewłaściwej rzeczy. Słowa nie znałam, ale bardzo dobrze znam takich ludzi. Zaczął opowiadać o swoim małżeństwie. O dziwo jednak Julia wiedziała już całkiem sporo na ten temat. Opisała, zupełnie jakby sama to widziała lub czuła, sztywnienie ciała Catherine pod wpływem jego dotyku i to, że wydawała się z całej siły odpychać go nawet wtedy, gdy leżał w jej objęciach. Rozmawiając z Julią o tych sprawach, Winston nie czuł się zakłopotany. Tak czy inaczej wspomnienie Catherine już dawno przestało być bolesne. Teraz powodowało tylko niesmak. Wytrzymałbym, gdyby nie jedna rzecz, rzekł Winston. Opowiedział jej o drętwej ceremonii, do której Catherine przymuszała go tydzień po tygodniu w wyznaczony wieczór. Nienawidziła tego, ale nic nie zmusiłoby jej do porzucenia owego zwyczaju. Mówiła na to, nie zgadniesz. Nasz obowiązek wobec partii, powiedziała Julia. Skąd wiesz? Ja też chodziłam do szkoły, mój drogi. Począwszy od 16-latek, wszystkie dziewczyny raz w miesiącu wysłuchują pogadanek o seksie. W lidze młodzieżowej tak samo. Wtłaczają nam te rzeczy do głów latami. Śmiem twierdzić, że w wielu przypadkach to działa. Choć nie można mieć pewności. Ludzie są strasznymi hipokrytami. Następnie rozwinęła tę kwestię. Seksualność była dla Julii najważniejszą sprawą. Kiedy tylko rozmowa schodziła na ten temat, wykazywała się niezwykłą bystrością. W przeciwieństwie do Winstona dobrze rozumiała ukryte znaczenie partyjnego purytanizmu seksualnego. Seks stwarzał swój świat. Ponieważ partia nie mogła go kontrolować, w miarę możliwości oczywiście starała się go zniszczyć. Ale jeszcze ważniejsze było to, że deprywacja seksualna prowadziła do histerii. Ta zaś była pożądana, bowiem dawała się przekuć w gorączkę wojenną i uwielbienie dla wodza. Julia ujęła to tak. Kiedy się kochasz, zużywasz energię, jesteś potem szczęśliwy i masz wszystko gdzieś. Nie mogą pozwolić, żebyś tak się czuł. Chcą, żebyś przez cały czas kipiał energią. Całe to maszerowanie, wiwatowanie i wymachiwanie flagami to tylko wyraz frustracji seksualnej. Jeśli w środku czujesz się zaspokojony, czemu miałbyś ekscytować się wielkim bratem, planami trzyletnimi, dwiema minutami nienawiści i całą cholerną resztą? Winston pomyślał, że to ma sens. Istniał bezpośredni i ścisły związek pomiędzy wstrzemięźliwością seksualną a polityczną ortodoksją. Strach, nienawiść i tę łatwowierność obłąkańców, jakiej partia wymagała od swoich członków, dawało się utrzymać na odpowiednim poziomie tylko dzięki okiełznaniu potężnego instynktu, który następnie wykorzystywano jako siłę napędową. Popęd seksualny był w oczach partii niebezpieczny, ale obróciła to na swoją korzyść. Podobnej manipulacji poddano instynkt rodzicielski. Nie dało się całkowicie obalić rodziny. Właściwie zachęcano ludzi, by troszczyli się o dzieci w niemal tradycyjny sposób. Natomiast dzieci systemowo nastawiano przeciwko rodzicom. Uczono je szpiegować ich i meldować wszelkie odstępstwa od ortodoksji. W efekcie rodzina stała się przedłużeniem myślopolicji, była narzędziem umożliwiającym otoczenie człowieka w dzień i w nocy informatorami znającymi jego najintymniejsze zwyczaje. Nagle myśli Winstona powędrowały do Catherine. Catherine bez wątpienia wydałaby go myślopolicji, gdyby tylko nie była zbyt głupia, żeby móc odkryć nieprawomyślność jego przekonań. Jednak przypomniał sobie o niej z powodu duszącego, popołudniowego skwaru, który sprawił, że pot wystąpił mu na czoło. Zaczął opowiadać Julii o czymś, co się stało, albo raczej co się nie stało, innego upalnego popołudnia przed 11 laty. Miało to miejsce 3 czy 4 miesiące po ich ślubie. Zgubili się podczas pieszej wycieczki gdzieś w hrabstwie Kent. Zostali dosłownie parę minut w tyle za resztą grupy, ale skręcili ze szlaku w niewłaściwą ścieżkę, która doprowadziła ich na skraj starej kopalni kredy. Było to głębokie na 10 lub 20 metrów urwisko z dnem pokrytym głazami. Nie mieli kogo zapytać o drogę. Kiedy tylko Catherine zrozumiała, że się zgubili, stała się bardzo niespokojna. Oddzielenie się od hałaśliwego towarzystwa wycieczkowiczów postrzegała jako wykroczenie. Chciała jak najszybciej zawrócić i szukać ich po drugiej stronie szlaku, ale Winston zauważył, że w szczelinach skał w dole rosną kępki krwawnicy. Jedna z nich była dwukolorowa. Kwiaty w barwach fuksji i ceglastej czerwieni zdawały się wyrastać z tego samego korzenia. Nigdy wcześniej nie widział podobnego zjawiska. Zawołał więc Catherine, żeby jej to pokazać. — Spójrz, Catherine! Spójrz na te kwiaty! Tamta kępka prawie na samym dole. Widzisz, że jest dwukolorowa? Catherine zdążyła już ruszyć w drogę powrotną. Zawróciła jednak na moment, choć była bardzo spięta. Przechyliła się nawet lekko nad urwiskiem, żeby zobaczyć, co Winston tam pokazuje. Stał tuż za nią. Objął ją w talii, żeby poczuła się pewniej. I właśnie wtedy dotarło do niego z całą mocą, że są zupełnie sami. Nie było w pobliżu żadnej istoty ludzkiej. Nie poruszał się żaden liść, nie śpiewał żaden ptak. Ryzyko, że w takim miejscu znajduje się mikrofon, było minimalne, a nawet jeśli wychwyciłby tylko dźwięki. Trwała najgorętsza, najbardziej senna popołudniowa godzina. Słońce oblewało ich swoim żarem. Kropelki potu łaskotały twarz Winstona. Przyszło mu do głowy... — Czemu jej u licha nie zepchnąłeś? — spytała Julia. — Ja bym to zrobiła. — Tak, moja droga, ty byś to zrobiła. Ja bym to zrobił, gdybym wtedy był tym człowiekiem, którym jestem dzisiaj, albo... Nie jestem pewien. — Żałujesz, że tego nie zrobiłeś? — Tak, w sumie żałuję. Siedzieli jedno obok drugiego na zakurzonej podłodze. Przyciągnął ją do siebie. Oparła głowę na jego ramieniu. Przyjemny zapach jej włosów wygrywał z odorem gołębich odchodów. Pomyślał, że jest bardzo młoda, nadal jeszcze oczekuje czegoś od życia, nie rozumie, że zepchnięcie niepożądanej osoby ze skały nie jest żadnym rozwiązaniem. Właściwie to by niczego nie zmieniło, powiedział. Więc dlaczego żałujesz? Tylko dlatego, że wolę tak od nie. W grze, w którą gramy, nie ma zwycięzców. Pewne formy klęski są lepsze od innych, to wszystko. Poczuł drgnięcie jej ramion, jakby w geście sprzeciwu. Kłóciła się z nim, kiedy mówił podobne rzeczy. Nie chciała przyjąć do wiadomości, że wszyscy muszą ponieść porażkę. Niby zdawała sobie sprawę, że sama też jest zgubiona, że prędzej czy później myślopolicja złapie ją i zabije, ale w zakamarkach jej umysłu tliła się wiara, że da się zbudować sekretny świat, że możliwe jest życie w zgodzie z własnymi pragnieniami. Potrzeba tylko przychylności losu, sprytu i odwagi. Nie rozumiała, że szczęście nie istnieje, że zwycięstwo można sobie wyobrazić tylko w odległej przyszłości, kiedy od dawna będą już martwi, że od momentu wypowiedzenia wojny partii lepiej uważać się za trupa. Wszyscy jesteśmy martwi, powiedział. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy martwi, odparła Julia prozaicznie. Fizycznie nie. Fizycznie będziemy żywi przez następne 6 miesięcy, rok, może nawet 5 lat. Boję się śmierci. Jesteś młoda, więc przypuszczalnie boisz się bardziej niż ja. Oczywiście, że będziemy odsuwać ten moment tak długo, jak się da, ale to nie robi większej różnicy. Dopóki ludzie są ludźmi, życie i śmierć są tym samym. Bzdury! Wolałbyś przespać się ze mną czy z kościotrupem? Czy życie nie sprawia ci przyjemności? Nie lubisz czuć? To ja. To moja dłoń, to moja noga. Jestem rzeczywista. Jestem ciałem, jestem żywa. Nie lubisz tego? Odwróciła się i przylgnęła do niego całym ciałem. Wyczuwał przez kombinezon kształt jej piersi, dojrzałych, ale jeszcze jędrnych. Miał wrażenie, że udziela mu się odrobina jej młodości i wigoru. Tak, lubię. Więc nie mów już o umieraniu. Słuchaj, kochany. Musimy dograć szczegóły następnego spotkania. W sumie możemy wrócić do kryjówki w lesie. Odczekaliśmy wystarczająco długo, ale tym razem musisz tam dotrzeć inną drogą. Mam to wszystko zaplanowane. Wsiadasz w pociąg... Zaraz, narysuję ci to. Praktyczna jak to ona, patykiem wyciągniętym z gołębiego gniazda zaczęła kreślić mapę na zakurzonej podłodze.